Ludzie i pieniądze.
Rada przyszłości powołana, na ile rzeczywiście może wpłynąć na przyspieszenie decyzji rozwojowych, inaczej mówiąc, czy jest szansa, że będzie tak skuteczna, jak skuteczni byli Tadeusz Wenda i Eugeniusz Kwiatkowski w przypadku portu i Gdyni. Polskie okręty powstaną z polskiej stali, jaka szansa, że za tym przykładem pójdą inni i zaczną dostrzegać w łańcuchu dostaw rodzime firmy. Polskie stocznie jachtowe mają się świetnie. Dlaczego tak rzadko dostrzegamy ich sukcesy? Jakie wartości dodane z rozwoju tej branży? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio goście Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna portalu trójmiasto.pl, Jadwiga Sztelwander-Zięba, ekspertka gospodarki morskiej, była prezeska Delta Marine. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczynamy od naszej szacownej jubilatki, która wczoraj skończyła 100 lat, zatem dziś ma 100 lat i jeden dzień, a chodzi o Gdynię. Od powstania portu, nadania praw miejskich do setki, to świetlany rozwój, naprawdę świetlany rozwój, bo tak jak też wczoraj sporo rozmawialiśmy na temat Gdyni i się przygotowywałam do tej rozmowy. Sama byłam mocno zaskoczona, że w momencie, kiedy Gdynia dostała prawa miejskie, miała 12 tysięcy mieszkańców, około 12 tysięcy, a tuż przed wybuchem II wojny światowej 100 tysięcy. Dziś jest to trochę ponad 250 tysięcy mieszkańców. No i chciałam podpytać, czy ten rozwój taki naprawdę dynamiczny, niesamowity, bo port powstał od nowa. Mieszkańcy się sprowadzili zaraz po działalności tego portu. Czy to jest możliwe do powtórzenia? Taki skok, no w sumie technologiczny też, jak na tamte czasy. No to był i rozwój technologiczny, rozwój gospodarczy, industrialny, no niesamowity.
Od strony gospodarczej na pewno tak. No, ostatni rok był fantastyczny dla Gdyni.
I ten nawet kolejny, nie mówię o Gdyni, tylko tak, też ten, w ogóle dla naszej
ten kolejny zapowiada się świetnie, natomiast no, istnieją obawy, bo ja tak wczoraj przygotowując się do spotkania sprawdziłam dane demograficzne Gdyni. Gdynia jest jedynym z naszych trójmiejskich miast, która się kurczy. Która się kurczy z powodu prawdopodobnie dostępności tanich mieszkań. W przeciwieństwie do Gdańska ma co roku ujemny przyrost, czyli więcej osób się wymeldowuje z Gdyni. Ja już nawet nie mówię o współczynnikach demograficznych związanych z ilością dzieci, bo tu wszędzie jest dramat, w Sopocie prawdopodobnie największy. Ale Gdynia jakby, mam wrażenie, zaczyna się dławić własnym sukcesem. Bezrobocie bardzo niskie we wszystkich trzech miastach, czyli cały czas jesteśmy między 2-3%, czyli to jest takie bezrobocie strukturalne. Ogromna ilość rozwijających się firm. Kolejne firmy, które zapowiadają, że będą chciały zatrudniać ludzi. Wszyscy szukają wykształconych ludzi, ludzi chętnych do pracy na wybrzeżu. Świetne miejsce do mieszkania, ale trochę nie ma gdzie mieszkać.
No właśnie, tutaj nie za bardzo ma Gdynia więcej terenów, żeby móc budować nowe budynki mieszkalne. Jeżeli już, no to będą jakieś takie stemple w środku już istniejących.
Niezwykle drogie apartamentowce, z których i tak połowa pójdzie na wynajem taki wakacyjny, prawda?
No tak, to tereny portowe tak, na przykład. Tak. Wioleta Kakowska-Mering.
Zawsze funkcjonowała razem z portem, tak? Znaczy właściwie dlatego powstała, bo powstał port. Ta więź i ten rozwój być może już właściwie w tej chwili nie jest taki ścisły, niestety. I Gdynia jako miasto, i port jako port mają jeden zasadniczy problem, czyli są gdzieś wciśnięte. To jest problem tego, że ta Gdynia się po prostu już nie rozrośnie. Szansą Gdyni, i to się już jakby dzieje, podejmuje się takie próby, współpracę, jest poszerzenie jakby tej Gdyni o tą aglomerację obok, o te miasta Rumia, Reda, Wejherowo, tak. Kosakowo.
Tam całe się szczęście, ludzie przeprowadzają.
Tak, tam jest ta sypialnia Gdyni, tam jest to ten zapas terenów dla rozwoju portu, bo tam powstają też centrum logistyczne powstaje, jakby które ma wspierać rozwój portu w Gdyni. To jest... Nie możemy już mówić o Gdyni jako po prostu o tej Gdyni. To już idzie na taką skalę, tak jak kiedyś ta Gdynia rozwijała się wokół portu jako Gdynia, teraz idzie już to szerzej. Gdynia jako aglomeracja to już nie jest samo miasto, to są miasta ościenne, te tereny obok. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówimy dalej o Gdyni, która miałaby się rozwijać wokół portu, bo były takie zarzuty przez ostatnie lata, że a Gdańsk to ściąga więcej inwestorów, a dużo było tych, albo w Gdańsku powstało więcej biurowców, albo w Gdańsku powstało więcej miejsc pracy, zwłaszcza wokół IT sektora.
No i że miasto się też rozlewa na boki.
Tak, i centra usług wspólnych. Tak, Gdynia dalej powinna widzieć swoją szansę w związku z tą gospodarką morską i stoczniami i portem. Bo jak obserwuję sobie, jakie firmy przychodzą, jakie brandy, to i które są w Gdyni, chcą być w Gdyni, to są właśnie te związane z gospodarką morską. To są firmy projektowe, są firmy logistyczne. Ta Gdynia dalej jest ważna na tej mapie. No ale czy uda nam się zrobić taki skok, jak te 100 lat temu? No jeżeli nie będzie woli zbudowania portu zewnętrznego, jeżeli nie będzie dalej Droga Czerwona będzie kreską na mapie, tam się już oczywiście w tej kwestii coś ruszyło, bo nawet już wybrano wariant przebiegu, no ale dalej jakby nic
czekamy
więcej.
Czekamy na wbicie łopaty.
Tak, dalej czekamy na łopatę i czekamy na tą drogę.
Ale już mamy harmonogram. No jest zdecydowanie lepiej, tak.
Tak. No, a propos elektrowni jądrowej też mieliśmy jakiś harmonogram, po czym schowano ten projekt na 5 lat do szuflady. Niedawno wyciągnięto. Znowu jest harmonogram. Mam nadzieję, że tak nie będzie z Drogą Czerwoną. Ten Gdynia będzie rosła, jeżeli będzie rósł port w Gdyni. Bo on jakby dalej... Gdańsk jest takim miastem kojarzonym z różną działalnością, tak? Jakby rozwija jeszcze różne inne nogi, jeżeli chodzi o gospodarkę i jej sektory. Gdynia jakby jednoznacznie kojarzy się z działalnością w dziedzinie gospodarki morskiej i dobrze, bo ma ku temu potencjał, ale potrzebny nam jest większy port. Ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie, że ten port, który miał być pójść w morze, miałby być tylko pod przeładunki. Terenów na brzeży potrzebuje też przemysł stoczniowy, potrzebują montownie, tak? One też mogą tam się ulokować. Potrzebne są po prostu do brzeża z łatwym dostępem do komunikacji, do logistyki, do połączeń.
No a chciałam panie podpytać właśnie, bo tutaj mówimy o rozwoju portu, a i też parę razy też zwracałam uwagę na ten temat. Deweloperzy budują na brzeżach portowych no, luksusowe budynki mieszkalne. Nie sądzę, żeby tam gremialnie ludzie mieszkali, raczej to będą jakieś miejscówki na lato albo na wynajem dla kogoś na sezon. Na ile to jest niebezpieczne dla rozwoju portu?
No niebezpieczne dla rozwoju portu jest zapominanie o tym, że port to komunikacja, logistyka. Także budowanie fantastycznych, niezwykle drogich apartamentowców na brzeżu to nie jest najlepszy pomysł dla rozwoju miasta. Aczkolwiek wszyscy zdajemy sobie sprawę, że centrum miasta to są tak drogie tereny, że żaden port tego nie dźwignie. To tak, no powiedzmy sobie od razu otwarcie, że tereny mają swoją wartość inwestycyjną. Natomiast to, co z czym Gdynia ma problem, bo ja jeszcze zerknęłam w internety, na co najbardziej ludzie narzekają w Gdyni, to jest na korki i na komunikację. Gdynia nam się zatyka komunikacyjnie. To nierozwiązane problemy z dojazdem do portu nakładają się na problemy, o których mówiłam wcześniej, że do Gdyni trzeba dojeżdżać do pracy. I potrzebna jest komunikacja, bo my tu wszyscy czerpiemy w Trójmieście z tego, że ta aglomeracja nam się rozrasta, że to nie jest już tylko tak, że tylko mieszkańcy Gdyni pracują w Gdyni. I okej, bardzo dobrze, ale do tego potrzebne są rozwiązania komunikacyjne, jakiś plan związany z tym, jak wyglądają przepływy ludzi. I dobrze, niech ludzie mieszkają na tańszych terenach, ale niech mają możliwość dojeżdżania do pracy. I transporty z portu też muszą nie zatykać nam miasta, no nie?
No tak, czy wracamy do tej Drogi Czerwonej nie tylko. Zapominamy też, że porty brudzą. Porty są głośne. Porty nie są łatwym sąsiadem.
Tak. I porty i stocznie.
Tak, i porty i stocznie. Tak. Stocznie jeszcze bardziej. Tak,
bo jeszcze są głośne.
Tak. I to sąsiedztwo to jest to takie no, niełatwe i nieciekawe. Ogranicza obie strony, tak? Bo mieszkańcy mają swoje pretensje, a przemysł chce funkcjonować. I tutaj jakby zadania i lekcje nie odrobiły samorządy, które nie umiały jakby oddzielić jakiejś takiej strefy buforowej stworzyć. Stracono, znaczy moim zdaniem w jakiś sposób stracono te tereny dalmorowskie, bo one poszły właśnie pod tą deweloperkę i te martwe w tej chwili obiekty. Bardzo często czytelnicy nam wysyłają takie zdjęcia, że jest wieczór, jest ciemno w tych pięknych apartamentowcach. Dobrze, że port też jakby w porę stara się teraz gdzieś odkręcić tą całą, te straty i na przykład jak były na sprzedaż tereny po Naucie, po Stoczni Nauta, czy tereny po upadłej, czy w upadłości, bo nie upadły, w upadłości firmie Vistal, to odzyskano te tereny Vistal, czyli tam Nabrzeże Indyjskie. Jakby wyciągnięto wnioski, na ile to się da to odkręcić, jakby chyba już jest za mało tych terenów, żeby myśleć o porcie, jego rozwoju bez myśli, że powinien się rozbudować w stronę wody, w stronę morza.
No właśnie i tutaj ja się obawiam takiej sytuacji, że nawet jeżeli tam zamieszkają na tych terenach podalmorowskich jacyś mieszkańcy na stałe, no to będą co chwilę protestować, a to, że statek daje w nocy sygnał. W nocy powinna obowiązywać cisza nocna, a nie jakieś sygnały ze statków. A to, że na przykład, nie wiem, zboża są przeładowywane, więc idzie pył do mieszkań. U nas jeszcze zanim okazało się, że musieliśmy sprowadzać węgiel z zagranicy i też był tutaj problem z pyłem węglowym w Gdańsku, to już parę lat wcześniej słuchacze do nas dzwonili, że oni nie mogą latem otworzyć drzwi balkonowych, ponieważ pył się wydostaje. No, jeśli deweloperzy nie informują, z czym wiąże się mieszkanie na terenach przyportowych albo w okolicach portu i ludzie to kupują, no nie wiem, no trzeba się zainteresować, gdzie mieszkamy. Zresztą ostatnio też jestem dosyć zaintrygowana, bo ma wyjść nowe prawo dotyczące wprawdzie wsi, ograniczające możliwości protestów mieszkańców, nowych mieszkańców wsi. Nie będą mogli zwracać uwagi na to, że w nocy kombajn jeździ i światłem im tam po oknach daje. Czy nie rozszerzyć tego prawa właśnie również na takie strefy, gdzie mamy stocznie, które pracują też nieraz całą dobę, gdzie mamy porty, które wiadomo, że pracują 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, przez cały rok, no z wyjątkiem może Wigilii. Że tam, gdzie są takie tereny strategiczne, gdzie te miejsca były pierwsze, a się jakoś dobijają potem nowi mieszkańcy w okolice tych firm wielkich przemysłowych, żeby ograniczyć im to prawo do protestowania, bo na przykład w Holandii, w Amsterdamie była taka sytuacja, że mieszkańcy w ogóle no, zniszczyli działalność portu. W Niemczech też była taka sytuacja. Nie chcemy, żeby to dotyczyło Gdyni czy Gdańska.
Znaczy, nie wiem, czy to się da ustawą jakąś, czy jakimś przepisem, czy zapisem. Ja myślę, że jak będzie zapis, to będzie właściwie jeszcze trudniej, bo zawsze się do zapisu znajdzie jakieś obejście. Chyba bym bardziej się oparła na czymś, o czym my dość często zapominamy, czyli mianowicie na edukacji. Informacji,
ale
edukacji.
Ale wymóc na deweloperach, którzy tam budują mieszkania, informacja w prospekcie,
więc powinna być obowiązkowa.
Blisko.
Tak, z ostrzeżeniem.
To jest uciążliwa działalność.
Tak, to jest coś takiego, jak na przykład ja psała przyznaję, nie jestem zwolenniczką PKM-ki w tym wariancie oruńskim, bo ja też kupując tam mieszkanie nie sprawdziłam tego, że w planach zagospodarowania jakiś tam z lat 70. tam przebieg przez Orunię tej linii kolejki jest. I teraz można powiedzieć, no mogłaś sprawdzić. Nie wpadłam na to, gdzie tego szukać. Być może takim przepisem. Nie, że zakazywać ludziom protestowania czy wypowiedzenia się, tylko przede wszystkim nakazać, informowanie, tak? Żeby jak deweloper podejmuje się jakiejś inwestycji w jakimś danym miejscu, żeby musiał przejrzeć wszystkie plany, zamysły, propozycje a propos tego miejsca, co tu ewentualnie może powstać i wtedy być może ten człowiek jakby,
zastanowić się.
Jak dostanę podane te informacje, no to nie będę mogła potem mówić, że czegoś nie wiedziałam. No to moja wina, że to przeoczyłam, tak?
No, zobaczymy. Jest to dobry pomysł. No i na koniec tego tematu, tej części tematu chciałam zapytać, jaka Gdynia za 100 lat, no już wczoraj urodziny stuletnie, jak my sobie ją wyobrażamy i jakbyśmy chciały, żeby ona wyglądała i prowadziła jaką działalność?
100 lat to jest taka perspektywa chyba strasznie trudna do oceny, bo świat nam się zmienia w takiej tempie, że no można by na przykład pomyśleć, że teleportacja, technika, która zniesie nam porty, stocznie, zostanie przez te lata tak dopracowana, że wszystkie problemy, ale też wszystkie zyski związane z obecnością tego typu działów gospodarki nam znikną. Także może 100 lat to za długa perspektywa, ale wszyscy byśmy chcieli, żeby rozwijała się tak jak w ostatnich latach, a nawet trochę lepiej, prawda? Bo jesteśmy świadkami fantastycznego rozwoju Trójmiasta przez ostatnie lata i chcielibyśmy, żeby to trwało. Mam wrażenie, że duża część Polski zazdrości nam miejsca, gdzie mieszkamy w tej chwili.
To prawda.
Znaczy, zawsze możemy założyć, że w tych planach na 100 lat to, co
nie
pani
wiem,
też
że są
powiedziała,
takie
że...
Plany.
Tak, ja też czekam właśnie na możliwość teleportacji.
To jest
taka rzecz, stwierdzam, że jak już dożyję, to już mogę odejść. Ale myślmy w ten sposób, że być może wtedy montownie tych kapsuł do teleportacji niech powstają w Gdyni na przykład.
Bo mamy gdzie.
Tak, uczestniczmy w tym rozwoju.
Czyli mamy wyszkolone kadry, mamy miejsce.
Tak. Wtedy możemy oddać tą logistykę portową klasyczną, prawda, tradycyjną, a zajmiemy się montowaniem kapsuł do teleportacji.
No, ja mam nadzieję, że wtedy na pewno droga czerwona będzie i będzie ona remontowana. Będzie samonaprawiająca się estakada Kwiatkowskiego na przykład. No, ale z takich bardziej przyziemnych rzeczy, no to nasze stocznie, choćby stocznia PGZ wojenna, samodzielnie będzie budowała wyjątkowe jednostki.
Nie trzeba nawet może.
Pani prezes, proszę bliżej do mikrofonu.
Nie stuletniej perspektywy, chcielibyśmy szybciej.
No zdecydowanie tak, tak. No ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrą stronę, a z kolei mieszkańcy będą dumni z faktu, że mieszkają w sąsiedztwie portu i nie będą protestowali, że statek ratowniczy w nocy im sygnały głośne nadaje. Wioleta Kakowska-Mering, Jadwiga Sztelwander-Zięba, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
W studio goście, przypomnę, Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna portalu trójmiasto.pl, Jadwiga Sztelwander-Zięba, ekspertka gospodarki morskiej, była prezeska Delta Marine. No i zmieniamy temat, przechodzimy z Gdyni do prawie przyszłości. Premier Donald Tusk powołał wczoraj Radę Przyszłości. Ma ona opracować rozwiązania przyspieszające rozwój polskiej gospodarki. Szef rządu informował, że w tej radzie są naukowcy, którzy wiedzą, jak naukę przetwarzać na biznes, bo dotyczy to właśnie też ich działalności gospodarczych, które prowadzą. A jeśli chodzi o branżę, no to sztuczna inteligencja, biotechnologia, nowoczesny przemysł obronny, technologie podwójnego zastosowania cywilno-obronnego, u nas ostatnio modne słowo dual use. Rada Przyszłości powołana, na ile rzeczywiście może wpłynąć na przyspieszenie decyzji rozwojowych w naszej gospodarce? Inaczej mówiąc, czy jest szansa, że będzie tak skuteczna, jak skuteczni byli Tadeusz Wenda i Eugeniusz Kwiatkowski, nawiązując do Gdyni w przypadku właśnie budowy portu i rozwoju miasta? Na ile to może być skuteczne? No i też odniesienia do naszej gospodarki morskiej. Jaki to też może wpływ mieć?
No wydaje mi się, że profil rady jest troszeczkę inny, że on jest nastawiony na najbardziej zaawansowane technologie. My jesteśmy taką dziedziną bardziej związaną z przemysłem infrastrukturalnym, z tradycyjnym przemysłem, no, który jakby jest konieczny do życia na świecie, ale generalnie tylko zbiera żniwo później z tego rozwoju, który odbywa się troszeczkę u dostawców. No nie mogę powiedzieć, żebyśmy nic nie mieli, bo sprawdziłam, co my w tych biotechnologiach, w takich przemysłach kosmicznych mamy. Mamy firmę, która zbudowała tą swoją pierwszą polską konstrukcję rakiety. To jest firma z Gdyni. I to jest prywatna spółka. Space Forest. Także to nie jest tak, że jesteśmy pustynią, ale na pewno w porównaniu z tym, co się dzieje w okolicach Warszawy albo w okolicach Śląska, to no nie możemy się porównywać. Sprawdziłam wśród członków rady, nie ma nikogo, kto byłby w jakiś bezpośredni sposób związany z gospodarką morską.
To prawda.
Ale nie uważam, żeby to była zła decyzja, powołanie tej rady, bo świat się zmienia bardzo szybko. Także rzeczywiście biotechnologie, przemysły kosmiczne, robotyka,
obronność,
to są rzeczy, które są szalenie istotne. My, budując statki, rzeczywiście czerpiemy później z tego wszystkiego, co te najbardziej zaawansowane technologiczne firmy tworzą.
Łączność na przykład.
Tak, oczywiście, że tak. To są najbardziej zaawansowane technologicznie rzeczy, jakie powstają, to są rzeczywiście te ostatnio budowane statki. Bo tam jest wszystko to, co zostało gdziekolwiek wymyślone. No nie.
Violeta Kakowska-Mering.
To ja zacznę niestety smutno. Tutaj przeczytam Państwu litw tekstu, który napisał mój kolega i dzisiaj jest do przeczytania na naszym portalu na trójmieście.pl i zaczyna się tak. Biurokracja i pieniądze to główne przeszkody utworzenia ośrodka startowego dla rakiet suborbitalnych na poligonie Ustka. I to jest właśnie ten projekt, w który się zaangażowała ta firma, już wspomniana,
Space Forest.
Resort Obrony Narodowej, choć widzi zalety powstania kosmodromu, to sugeruje, że wspomniane na wstępie bariery wydają się jak na razie nie do przeskoczenia. Ten tekst posłał w oparciu o odpowiedź na interpelację poselską, czyli odpowiedziało MON, Ministerstwo Obrony Narodowej. Więc ja niestety, przepraszam Państwa bardzo, na razie to postrzegam powstawanie takich rad przyszłości. Nie mówię, żeby nie powstawały, bo każda
skład
władza...
Skład jest ciekawy,
tak, bo tam są eksperci, to tak samo jak był ten projekt pana Brzoski, który, znaczy został poproszony pan Brzoska przez pana premiera Tuska o to, żeby wskazać tam te trudne obszary i co trzeba zmienić. Tu być może też dlatego pan MON odpowiedział, na razie nie da rady, a Rada Przyszłości powie może komuś z MON, że to nie ma przyszłości bez właśnie takiej decyzji a propos tego kosmodromu. Każda władza być może powinna mieć jakieś swoje hasła, rady, gremia i tak dalej. Niestety pamiętajmy też o tym, że u nas przez to, że władza jest i generalnie Polska jest dość mocno skłócona, to obawiam się, że jeżeli coś się zmieni w układzie politycznym za 2 lata, to i rady nie będzie, bo każdy rząd będzie chciał mieć swoją radę. Coś trzeba robić, prawda, coś ogłaszać. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko projekt PR-owy i że po roku działalności tej Rady Przyszłości prezes spółki Space Forest nie usłyszy, że się na razie nie da i że biurokracja i że wysokie koszty.
A od razu wytłumaczymy, o co chodzi z tą Ustką, bo żeby wystrzelić rakietę, trzeba postawić najpierw konstrukcję, tak, z której ta rakieta pójdzie w przestrzeń. No i za każdym razem, bo dostępu do tego miejsca Ustce, skąd te rakiety są wystrzeliwane, to tutaj nie ma większych problemów, żeby Space Forest sobie przychodziło, ale za każdym razem musi montować tę konstrukcję i potem ją demontować. No to sprawia, że taka konstrukcja zaczyna się zużywać. To może być też ludzki błąd, że źle zostanie za kolejnym razem zmontowana i rakieta poleci nie tam, gdzie powinna. Nie daje to takiego poczucia bezpieczeństwa. No i mnoży koszty, bo zawsze tą konstrukcję trzeba przecież
i
wywieźć
i koszty ponosi ta prywatna firma.
I koszty ponosi prywatna firma, tak. A jak jej się uda, to wszyscy będziemy się wtedy tym szczycić. Tylko tak. Należałoby tej firmie pomóc, żeby z takimi, no byle jakimi problemami, bo to jest byle jaki problem, się wydaje, że można byłoby jednak to szybko załatwić. Ona musi się mierzyć i no, wydawać na to ciężkie pieniądze i jeszcze się stresować, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem i nikomu krzywdy po drodze nie
tam
zrobią.
W tej interpelacji, tej odpowiedzi, o czym tutaj mój kolega napisał w tym tekście, polecam, też MON wskazuje, że resort obrony prowadzi właśnie współpracę i konsultacje z Polską Agencją Kosmiczną, instytutami badawczymi, uczelniami, przedsiębiorcami. No, a czas płynie. I co ma teraz zrobić spółka Space Force? Poszukać takiego poligonu i współpracy, nie wiem, z naszymi południowymi
firma.
Sąsiadami, nie wiem, Czechy, Słowacje, może tak. Tam się... No tak to się skończy, trochę się obawiam.
Tak, bo z tego co wiem, z zagranicy dostają propozycje, tak. Żeby się przenieść i tak. Może się skończyć na tym, że mamy fajną firmę, którą za chwilę, której nie będziemy mieli. A przypomnę, że ta firma ma umowę z Europejską Agencją Kosmiczną, że dzięki temu, że wystrzeliwuje te rakiety, tam można prowadzić eksperymenty w stanie nieważkości. To jest ważne dla firm. Nasze pomorskie, polskie firmy mają taką możliwość wtedy, żeby zbadać swoje produkty, jak one zachowują się w kosmosie. Nie będą miały tej możliwości albo będą musiały się do Czech na przykład
także
wybierać.
Apel do Rady Przyszłości. Niestety w gremium tych ekspertów powołanych do tej Rady nie ma prezesa tej gdyńskiej spółki. Szkoda. Apel do Rady Przyszłości, żeby może jako pierwszy punkt programu zajęła się kosmodromem w Ustce.
Tak, popieramy.
Takim mikrokosmodromem, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakiś nie wiadomo jaki teren, a te rakiety też nie są
ogromne,
wielkie.
Tak.
Dokładnie.
No, ale jeżeli mówimy o kosmosie, no to proszę. Gotowy projekt, chętni.
No. Dokładnie. A już tak wracając do Rady, to z tego, co oni tam mają zamiary robić, na ile to może być rzeczywiście skuteczne? Czy to popchnie jakoś do przodu komercjalizację na przykład
politycy rządzący, niezależnie od opcji, naprawdę zaczną słuchać biznesu, to jest szansa, że coś z tego wyjdzie. I niestety mam takie wrażenie, że przez tą kadencyjność, takie politykierstwo i tą taką trudną naszą codzienność polityczną, a przez to i decyzyjną, to jakoś tak chyba nie do końca wierzę, że nawet jeżeli ta Rada coś wypracuje, to potem przy jakiejś zmianie rządu, czy jakiejś zmianie innej koncepcji ktoś weźmie to pod uwagę. Szkoda, bo w polskim biznesie jest bardzo dużo bardzo mądrych i zdolnych ludzi, których warto słuchać.
No tak, to jest najsłabszy jakby fragment działalności biznesowej takiej, która tak. W jakiś sposób związana jest z sytuacją polityczną, że co parę lat jedni są dobrzy, a inni są mniej dobrzy i tak. Nikt nie patrzy pragmatycznie na to, jaki jest wpływ na gospodarkę, tylko na to, że projekty, które zostały rozpoczęte za innych rządów, już nie są dobre.
Nie ma długofalowej polityki.
Tak, dokładnie.
A my z tym mamy problem, tak.
A my potrzebujemy wieloletnich planów, które tak. Konsekwentnie, niezależnie od tego, kto będzie u władzy, będzie je tak. Realizować. Inaczej nasza gospodarka nie będzie się sensownie rozwijać. Zmieniamy temat. Polskie okręty powstaną z polskiej stali, a dokładnie na pierwszy ogień idzie okręt Ratownik, który powstaje w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Stocznia podpisała umowę z Hutą Częstochowa i stąd będzie trafiała stal do budowy statków. No i chciałam podpytać, czy to krok ku suwerenności materiałowej? Jakie z tego wartości dodane?
No na pewno bardzo dobry krok, dlatego że szczególnie w przemyśle obronnym ten łańcuch dostaw musi być bezpieczny. Wiadomo, że Huta Częstochowa no, nie ma takich możliwości produkcyjnych, żeby zaopatrzyć w stal wszystkie nasze stocznie. No i trudno, w dalszym ciągu prawdopodobnie będziemy kupować w różnych miejscach.
I pewnie ale... tam, gdzie jest najtaniej.
Tak.
Co jest
nie
jakby...
do końca tak? Może tam, gdzie jest najtaniej, bo w tej chwili jakby te doświadczenia związane i najpierw i z COVID-em i potem z wojną spowodowały, że troszeczkę bardziej rozsądnie podchodzi się do tego łańcucha dostaw.
Dobrze.
I tak jak szukałam informacji o tym, gdzie na przykład Stocznia Remontowa, która bardzo dużo stali przerabia, kupuje, to jest już tam bardzo niedużo stali chińskiej, bardziej opieramy się na produkcji europejskiej. Nie ma tam jeszcze prawdopodobnie Huty Częstochowa, ale no też Huta Częstochowa, jak podpisała kontrakty na Ratownika, to wiele więcej prawdopodobnie nie będzie w stanie zrobić, ale to na pewno przyczyni się do rozwoju. Mhm. I fajny krok PR-owy, dobrze, że Huta jest w stanie wyprodukować stal taką, no nie oszukujmy się, stal okrętowa to jest troszeczkę wyższa półka i potrzeba do tego trochę większych umiejętności. Kiedyś produkowaliśmy dużo stali, potem bardzo dużo stali sprowadzaliśmy z Ukrainy, także ta dobrej stali tak naprawdę. Ta wojna ukraińska też, inwazja rosyjska spowodowała, że no, kolejne łańcuchy zostały przerwane, także to też jakby miało wpływ na ceny, bo stal zachodnioeuropejska, skandynawska, z której bardzo dużo korzystamy, jest niewątpliwie droższa. No to jest ciekawe, że kupujemy stal na przykład ze Skandynawii, czyli kupujemy coś, co wydawałoby się jest synonimem biednych krajów, czyli produkcja stali, a my kupujemy na przykład stal ze Szwecji. Także to jest tak, że naprawdę Huta Częstochowa w dobrym momencie w tej chwili rozwija produkcję. Konkurencja jest droga, także te ceny są takie, że huty mogą się rozwijać.
To trzymamy kciuki. Wioleta Kakowska.
Tutaj też warto zauważyć, bo to się nam niestety rzadko zdarza, że być może jednak ktoś tam w Warszawie w tych gabinetach przemyślał, co robi. Bo czasami na przykład, tu warto właśnie wspomnieć, że w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku Huta Częstochowa wróciła do polskiego kapitału, bo jest, należy teraz do Węglokoksu, czyli też spółki Skarbu Państwa, czyli jest to jakby państwowe, tak w skrócie, rzecz ujmując. I my tak lubimy sobie coś z powrotem ściągnąć do Skarbu Państwa, a potem czasami zapominamy, że nie tylko trzeba to ściągnąć, ale potem jeszcze pomóc się rozwinąć. I być może tutaj ktoś już przemyślał, że skoro zamawiamy, skoro okręty dla marynarki wojennej będą powstawały, choć wokół projektu, mówię tu o miecznikach, wokół projektu brytyjskiego, to jednak będą powstawały tutaj, to ta pomoc tej, no już prawie tam w upadłości, bo tam różne koleje losu były tej Huty, skoro byśmy ją sobie odkupili, to może wciągnijmy ją w ten cykl produkcyjny mieczników.
Dostaw, na
i
przykład.
Ten pomysł, jak widać, to ktoś jakby no, faktycznie to przemyślał.
No bardziej ratownik, nie miecznik, tak. Ale generalnie fajnie.
Tak.
Fajnie, bardzo fajnie.
Tak, bo to jest kolejny budowany i w tym momencie jakby ktoś przemyślał, że tym ciągiem produkcyjnym tu jest ta huta, upadała, a teraz ją podźwigniemy. Tu potrzebna będzie nam stal pod okręty. Może jeszcze są jakieś inne pomysły wokół ten sprzęt, który będzie jeszcze potrzebny do wyposażenia tych jednostek, bo to są faktycznie 3 mieczniki, 3 fregaty i 1 ratownik. No ma to sens, że uratowano jakiś zakład, który ma potencjał, ale potrzebował jakby oprócz samej produkcji tej stali, jakby też tego rynku, tak? A co do jeszcze stali, to dzisiaj chyba wczoraj gdzieś przeczytałam, że chociaż tutaj przyznam, nie wiem, czy to chodzi o tą stal potrzebną stocznią, czy stal w ogóle, że podobno najtańszą w tej chwili w Europie stal mają Niemcy.
Dużo kupujemy od Niemiec, kupujemy od dostawców niemieckich, skandynawskich, jak już mówiłam, ale też kraje Beneluxu. Także z miejsc, które wydawałoby się są drogie.
Tak.
Także dobrze życzę Hucie Częstochowa, bo to jest niezły rynek w tej chwili.
No i mamy mniejsze koszty transportu, bo tak, mamy hutę na terenie kraju.
Zostaje... Pod warunkiem, że uda się przywieźć, bo to, co jest plusem, jeżeli chodzi o dostawy z krajów skandynawskich, z Niemiec, Beneluxu, to one przypływają.
To prawda. I od razu do stoczni.
Tak, a wracamy teraz, że nasze kolejnictwo ma jeszcze wiele do zrobienia. No szczególnie tak, jeżeli mówimy o tym transporcie towarów.
No to jedno tak pociąga drugie i widzimy, dlaczego tutaj musimy inwestować także w drogi kolejowe. Bo wyobraźmy sobie, no zdarzają się nieraz w nocy przewozy takich wielkogabarytowych ładunków. I to jest dosyć uciążliwe. Informuje się o tym, są wtedy specjalne komunikaty do mediów, żebyśmy informowali, że uwaga, w nocy o tej porze będzie przejeżdżał tą trasą wielkogabarytowy i zajmie na przykład 2 pasy drogi w jedną stronę, ale rzeczywiście, no tutaj widać, że musimy inwestować równolegle w różne części naszej gospodarki, w różne branże, w kolejnictwo towarowe także. No i zachowana zostanie ciągłość kształcenia kadr w Hucie Częstochowa, bo tej hucie groziło zamknięcie, więc tutaj będą ludzie z porządnymi kompetencjami, więc na przyszłość, jeśli się okaże, że już i kolej dojedzie do tamtych terenów, że będzie można spokojnie na północ przewozić taki wielki transport. To się będzie rozwijało i nie tylko stocznia marynarki, stocznia PGZ, stocznia wojenna będzie tam składała zamówienia. Myślą państwo, panie, że za tym przykładem pójdą inni i zaczną dostrzegać polskie firmy w łańcuchach dostaw? Już nie mówię konkretnie o tej hucie, tylko w ogóle o inne firmy, które różne rzeczy tworzą i zamiast sprowadzać je z zagranicy, no, czy będzie można zamawiać więcej różnych statków w polskich stoczniach, skoro mamy umiejętności i kompetencje i możemy to zrobić?
No ja bym miała taką jedną uwagę do tej Rady Przyszłości, bo to jest akurat dobry w tej chwili taki pole doświadczalne, żeby może przyjrzeli się, co na te wysokospecjalistyczne okręty wojenne zamawiamy za granicą. Bo to są rzeczy takie wysokotechnologiczne właśnie. Jakby sobie zrobić taką listę, co musimy, ponieważ nie mamy u siebie tego typu rzeczy, tego typu firm, zamówić w firmach na świecie, to może jakiś plan nam dofinansowanie firm, które chciałyby się tym zająć u nas.
I mają
a tutaj
kompetencje,
tą listę łatwo zrobić w tej
chwili. A my nawet nie wiemy, że są takie firmy, które mają kompetencje. W ogóle stworzyć listę takich firm, które są w stanie to zrobić. No to jest bardzo dobry pomysł.
Niestety czasami tak jest i dość często właśnie. Że najpierw nasze polskie firmy odkrywają firmy zagraniczne i zagraniczne rynki, zwłaszcza te firmy technologiczne, a potem one są docenione w Polsce. Tak na przykład jest też z inną firmą z Gdyni, tutaj przepraszam, nazwy nie pamiętam, ale firma, która produkuje systemy antydronowe. No dopiero ostatnio chyba, nie wiem, miesiąc temu została gdzieś tam wciągnięta do jakiegoś projektu antydronowego dla wojska.
Advanced Protection Project.
Tak, tak, o tej firmie mówię, ale już od lat funkcjonuje na rynkach zagranicznych.
Tak, jest
to bardzo
wielu
szeroko,
lat
nie tylko znana. Europejskich, tak? Zaznaczyła swoją obecność także jej produkty i w Ukrainie, tak?
Gdzie się sprawdzają
państwo,
systemy
ile musiało się wydarzyć, żeby ktoś
na froncie
tutaj docenił dopiero, tak?
No z miecznikami to jest trochę taka trudna sytuacja, dlatego że nie wiem, czy ludzie sobie zdają z tego, jak wygląda kontrakt na budowę. Mhm. Kontrakt na budowę tak skomplikowanej jednostki zawiera maintenance list taką, która to jest lista, zawiera listę produktów, które muszą być kupione i bardzo często, tak jak w przypadku tego projektu, te produkty muszą być kupione u konkretnych dostawców. Także potem stocznia budująca nie ma dużego pola manewru, a w przypadku kontraktu takiego jak Miecznik, gdzie projekt techniczny został dostarczony przez stronę zagraniczną, to tą listę tych dostaw tworzy nie polska stocznia, tylko jakby przyjmuje z dobrodziejstwa inwentarza. To jest rzecz, która jest negocjowalna w czasie kontraktu, ale ona ją dostaje od strony, która robiła projekt techniczny.
No ale niestety nie mamy swojego projektu fregaty, więc
tak,
tutaj
tak.
nie było wyjścia,
ze statkami bardzo często tak bywa, że to pole manewru jest nieduże i dlatego bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że później polskie firmy uderzają do tych dostawców z tej listy, żeby dostarczać rzeczy do stoczni, ale poprzez tego, który był na liście dostaw. No nie? Czyli stajemy się podwykonawcą wtedy tak naprawdę.
No ale faktycznie, może warto, gdyby Rada Przyszłości zajęła się tym, to mógłby trafić na taką listę z polskich dostawców, zanim tam kolejne platformy projektowe, no to już by było coś.
I na koniec, szanowne panie, stocznia Konrad Shipyard z Gdańska dostarczyła kolejny super jacht zamawiającemu. Został zarejestrowany pod flagą Kajmanów. No i teraz tak, wiemy, że nasz kraj jest potentatem, jeśli chodzi o produkcję
i my tu mamy listy
jachtów. Tak, działa od 1000 do 1300 firm związanych z tą branżą. Z tego około 160 to stocznie jachtowe budujące gotowe jednostki. Budujemy rocznie około od 22 do 25 tysięcy tysięcy jednostek. No i pytanie, dlaczego nie potrafimy chwalić się tym, co mamy? Czy to jest jakaś gorsza działalność stoczniowa? Często no, pamiętam,
że
nasza
jest lepsza.
Ale my chwalimy
lepsza,
cały czas.
Ona jest bardziej... znaczy od ale nie, strony nawet, PR-owej
nawet
jest
w odbiorze w świadomości społeczeństwa. No, to mówiliśmy często, słyszeliśmy, no nie teraz, ale tak z 10 lat temu, że przemysł stoczniowy to już klapa nie żyje, mimo że wtedy sobie świetnie radziła stocznia remontowa, stocznia Christ, ale nie ma przemysłu stoczniowego, nie żyje. No to mówiłam, no dobrze, ale sporo ludzi i pracowników przeszło do stoczni jachtowych, które mają się fantastycznie. Tam stocznie jachtowe.
Znaczy myślę, że trochę sobie nie zdajemy sprawy, jaka to jest gigantyczna skala tak naprawdę, no nie? Bo Polska w tym obszarze tych małych jednostek, tych pleasure boatsów, tam do 12 metrów jest największym producentem w Europie, drugim na świecie.
Po Stanach
Zjednoczonych. Co nam się rzadko zdarza. No, tak. Natomiast jeżeli chodzi o te większe jednostki, takie, o których mówimy, w którą to już niszę wchodzi w tej chwili i Christy Sandrif próbuje, trzymam kciuki, prawdopodobnie też im się uda, to generalnie nie jesteśmy znanym producentem na świecie. Bardzo dużo dobrego robi nam właściciel Sandrifu, który jest fantastyczny od strony marketingowej. Na świecie, jeżeli mówimy o przemyśle stoczniowym takich większych megajachtów, no jeszcze nie megajachtów, ale tych jachtów mniejszych i teraz megajachtów, tak jak Christ, to Christ tak naprawdę podpisując swój pierwszy kontrakt, to wygrał los na loterii, bo tutaj PR liczy się najbardziej. Bogaci chcą kupić coś, co jest znane na świecie.
Ostatnie zdanie.
Dlatego całe, znaczy pewnie nie bez powodu, przy tych pięknych katamaranach Sanif Jachtu pojawiają się nazwiska znanych tenisistów, kierowców Formuły 1, ostatnio chyba nawet Lewandowski też gdzieś tam się
są
pojawił.
Też szejkowie jako arabscy.
Szejkowie, znaczy szejkowie to oni tak lubią być no name, ale tak. Te gwiazdy sportu no, rozbudzają tą zbiorową wyobraźnię
no
i ten
luksusowy.
Tak, dobra luksusowe. I dobrze, że w tą stronę poszło to komunikowanie, bo wtedy trafi to do każdego.
I więcej nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył, a moimi i Państwa gośćmi były dziś Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna portalu trójmiasto.pl i Jadwiga Sztylwander-Zięba, ekspertka gospodarki morskiej, była prezeska Delta Marine. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze.